Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Po ponad 2 latach zmagań Europa niemal uporała się z przyjęciem pakietu Fit for 55, który ma umożliwić ograniczenie emisji o 55% do końca obecnej dekady. Natura jednak nie znosi próżni, dlatego uwaga Brukseli powoli przenosi się na rok 2040, który będzie krytyczny, jeżeli chodzi o naszą drogę do neutralności klimatycznej. 6 lutego Komisja Europejska zarekomendowała, by Unia obcięła swoje emisje w ciągu najbliższych 16 lat aż o 90%. Komunikat komisarzy został jednak opublikowany w czasie, gdy polityka klimatyczna nie ma najlepszej prasy. Pamięć o kryzysie energetycznym jest wciąż świeża, a ceny energii pozostają wysokie. Sceptycyzm wobec transformacji wchodzi na salony, a rolnicy wychodzą na europejskie ulice, by pokazać swój gniew na Europejski Zielony Ład. O tym, czy bycie zielonym przestało być atrakcyjne i o tym, co Polska powinna zrobić z celem na 2040 rok, porozmawiam z Marcinem Korolcem, byłym ministrem środowiska, obecnie dyrektorem Instytutu Zielonej Gospodarki i szefem Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. Dzień dobry, Marcinie.
Dzień dobry.
Czemu znaleźliśmy się w tym miejscu? To znaczy, czy twoim zdaniem bycie zielonym, bycie osobą, która popiera przyspieszenie transformacji w Polsce i w Europie, przestało być w jakiś sposób sexy w stosunku do tego, co obserwowaliśmy jeszcze kilka lat temu? Czy tutaj mamy do czynienia z rzeczywistym kryzysem tej strony progresywnej, która zawsze dążyła do tego, żeby jakoś tą transformację poukładać, przyspieszać? Czy jednak jest to tylko takie chwilowe zjawisko i cofka, z którą się zaraz uporamy?
Ja myślę, że bym zaczął od tego zdania, które wypowiedziałeś, że natura nie lubi próżni. Te problemy transformacji środowiskowej czy zielonej, które żeśmy sobie określili w Europie i na świecie wraz z umową paryską, a potem wraz z Zielonym Ładem w Europie, one się nie zmieniły, one nie zniknęły. Natura nie lubi próżni i dzisiaj chyba gdzie indziej powinniśmy stawiać akcent niż to, czy szukać takich czy innych celów na 2040. Powinniśmy się zastanowić, w jaki sposób chcielibyśmy osiągnąć te cele do 30 roku, do 35, a to zmęczenie trudną sytuacją gospodarczą, widmo wojny, wojna realna w Ukrainie, to wszystko powoduje, że tylko powinniśmy bardziej myśleć tu i teraz.
Sam komunikat komisji z 6 lutego już wydaje się już ostrożniejszy w stosunku do tego, co było zapowiadane wcześniej. Nie tylko dlatego, że usunięte zostały zapisy dotyczące na przykład propozycji w stosunku do rolnictwa, które znacząco przyspieszałyby transformację tego sektora i ograniczały na przykład możliwość wykorzystania emisyjnych nawozów czy produkcji mięsa. Ale czy to twoim zdaniem, bo tutaj padła z twojej strony taka ważna myśl moim zdaniem, w sensie, że to dzieje się trochę za szybko, tak? W sensie, że zbyt bardzo skupiliśmy się jednak na tym, żeby wyznaczać sobie cele, a zniknęło nam z radaru to, co mamy przed sobą, czyli ten krytyczny rok 2030 i też ogrom pracy, który został wykonany, żeby przygotować regulacyjnie drogę do tych 55%.
Ja bym chciał porównać to, co dzieje się w Europie i to, co dzieje się w Ameryce, bo wydaje mi się, że to jest niezwykle symptomatyczne. Znaczy, myśmy w Europie stworzyli Europejski Zielony Ład, który jest jakimś systemem bardzo rygorystycznych zobowiązań prawnych i działaliśmy w takim założeniu, że przemysł i gospodarka się do tego dostosuje. Bo zawsze się dostosowywała do różnych wymogów, które Europa sobie zapisywała. A tutaj jakoś trochę dla nas w Europie znienacka w połowie 2022 roku Amerykanie wprowadzili tak zwany Inflation Reduction Act, który jest jakimś systemem finansowania budowy zielonego przemysłu i budowy zielonych miejsc pracy, dofinansowując masowo produkcję pomp ciepła, samochodów elektrycznych, baterii, solarów, etc. i wprowadzając bardzo wysokie cła na import podobnych urządzeń, w szczególności z Chin. I teraz jesteśmy w Europie pod presją taką, że europejscy innowatorzy się zastanawiają i przemysłowcy, w jaki sposób się udać na drugą stronę Atlantyku i tam inwestować. Chińscy eksporterzy odbijają się od ściany ochronnej w Ameryce i eksportują samochody elektryczne do Europy. W związku z tym jesteśmy w systemie, w który być może zrealizujemy nasze cele klimatyczne, ale zapomnieliśmy, że powinniśmy zadbać o to, czyj przemysł dostarczy te produkty, gdzie zostaną wyprodukowane te produkty i czyi pracownicy będą produkować te produkty, czy to będą pracownicy w Ameryce, w Chinach, czy w Europie. I to jest, mi się wydaje, dzisiaj zasadnicze pytanie, w jaki sposób zbudować przewagi konkurencyjne europejskiego przemysłu w tych sektorach, które nam umożliwią realizację tych celów politycznych, które sobie narysowaliśmy.
No to pewnie jakiś euroentuzjasta by ci odpowiedział wtedy, no ale zaraz, przecież mamy Net Zero Industry Act, mamy te deklaracje w sprawie tego, że Europa chce wreszcie rozwijać tą część przemysłu, która jest niezbędna do kontynuacji transformacji. Chcemy wydobywać i wspomagać naszych partnerów w wydobywaniu na przykład metali ziem rzadkich, które będą nam potrzebne do tego, żeby kontynuować proces dekarbonizacji, nie oglądając się też oczywiście na Chiny. Są dyskusje o tym, żeby wprowadzić cła wreszcie na chińskie elektryki. Wreszcie mamy uzgodniony CBAM, czyli podatek od śladu węglowego, który ma chronić nasz europejski przemysł przed tym ryzykiem przenosin gdzieś indziej. To wszystko oczywiście zostało wielokrotnie na tym poziomie deklaracji, strategii opowiedziane. W pewnych miejscach udało się to posunąć legislacyjnie do przodu i na efekty oczywiście też będziemy czekać, bo CBAM nie wchodzi teraz, tylko za 2 lata i dopiero wtedy będziemy mogli zacząć obserwować, czy on rzeczywiście będzie chronił ten europejski przemysł. Ale jeżeli dobrze odczytuję to, co mówisz, to jest taka diagnoza tego, że zrobiliśmy zbyt mało, zbyt późno i teraz trochę przez to, że Amerykanie się obudzili i ruszyli do boju klimatycznego, który ma zwiększyć ochronę przede wszystkim ich gospodarki i dać jej takiego kopa zielonego, no to my w tej sytuacji powinniśmy mimo wszystko coś jeszcze zrobić.
To jest taka chmura różnych pojęć, którą jakby narysowałeś. Z jednej strony ten CBAM, z drugiej strony Net Zero Industry Act, z trzeciej te regulacje celne. No ale weźmy jedno po drugim i zastanówmy się, co tak naprawdę się kryje za tą chmurą tych różnych haseł. Kryje się bardzo mało, jeżeli w ogóle coś. W takim sensie, że ochrona celna Europy przed importem samochodów to jest 10% średnio, w sytuacji, kiedy w Ameryce jest 27%.
10% cła.
Cła. No to kto bardziej chroni, prawda? Net Zero Industry Act, bardzo często używany hasło, tylko zastanówmy się, co jest w środku. No w środku jest 3 rzeczy, a w zasadzie 2 i coś. Pierwsza to jest zobowiązanie, żebyśmy wydawali w sposób szybki i mało rygorystyczny pozwolenia środowiskowe dla budowy w szczególności fabryk fotowoltaicznych i wiatraków w Europie. Czy to jest to naprawdę, co potrzebujemy? Deregulacja zasad wydawania pozwoleń? Poza tym to jest jakby zrzucenie odpowiedzialności na państwa członkowskie ze strony komisji i z jakiegoś powodu te rygorystyczne systemy wydawania pozwoleń zostały przyjęte, więc czy w imię klimatu mamy deregulować zobowiązania środowiskowe? Wydaje mi się, to jest dosyć pokrętne. Ale weźmy drugie. Rozluźnijmy zasady pomocy publicznej. Rzeczywiście komisja rozluźniła zasady pomocy publicznej, tylko kto na tym korzysta? No korzysta na tym Niemcy i korzystają na tym Francuzi. No ale gdzie mają korzystać na tym Hiszpanie, Włosi, Bułgarzy, Grecy czy Polacy?
Dopiszę to, jeżeli chodzi o listę polskich beneficjentów. Polska Grupa Górnicza dostała w 2022 roku ponad 800 milionów złotych pomocy publicznej, która nie była nigdzie zatwierdzona przez Komisję Europejską.
Znaczy grzechy w zakresie pomocy publicznej poprzedniego rządu zostawmy w innym rejestrze, ale poluzowanie zasad pomocy publicznej służy bogatym, a nie służy Europie. Znaczy, bo to jest zasada ratuj się kto może, a nie każdy się może ratować, bo nie każdy ma taką przestrzeń fiskalną, żeby po prostu pomagać swoim. W związku z tym to jest działanie antyeuropejskie, a nie europejskie. Ta trzecia rzecz, której tam nie ma w zasadzie w tym Net Zero Industry Act, to jest, że damy wam więcej pieniędzy, tylko to jest jakaś ochłapy, które nie zostały gdzie indziej wydane. Tam jest jakieś pojedyncze miliardy euro w sytuacji, kiedy właśnie Amerykanie wydają w setkach miliardów dolarów, więc tak, żeby się nazywało w gazecie, że coś robimy, ale tak naprawdę tam w środku nie ma realnej pomocy dla przedsiębiorców.
Czy w tym kontekście sądzisz, że ten 6 lutego i ten komunikat komisji w sprawie celu na 40 rok to był błąd polityczny, którego można było uniknąć, czy jednak machina, jaką jest Unia Europejska, machina przede wszystkim biurokratyczna, jest tak naoliwiona i ustawiona, że to już było wcześniej zdeterminowane i nawet najlepsza wola polityczna mająca na celu ochronę tego, co już udało się Europie osiągnąć do tej pory, nie zadziałałaby w tym przypadku i ten cel i tak musieliśmy wypluć. A ponieważ on został jakoś tam przykryty innymi wydarzeniami i też rozmyty politycznie w tym sensie, że zajmować się będzie im dopiero kolejna komisja po czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego, że też nie powinniśmy specjalnie do tego przykładać politycznej uwagi. No więc pytanie do ciebie, to był błąd, czy raczej rozejdzie się po kościach?
To, że powinniśmy jako wspólnota zdefiniować cel na 2035, to wynika z naszych zobowiązań z umowy paryskiej. I że powinniśmy ten cel zakomunikować światu gdzieś w trakcie drugiej połowy 2025 roku, to wynika z umowy paryskiej. W związku z tym naturalnym momentem, kiedy ta decyzja będzie podejmowana, będzie gdzieś pierwsza połowa 2025 roku. Ja mam osobiście teorię, że w komisji bardzo się bali koledzy rządu pisowskiego, że rząd pisowski będzie sprawował prezydencję w 2025 roku i chcieli załatwić tą sprawę jeszcze przed polską prezydencją. W związku z tym jakoś zainicjowali te prace, a mamy do czynienia z tankowcem czy krążownikiem, nie wiem jak. No i po prostu, no jakoś tak wyszło, że akurat nie zauważyli, że tam się rząd zmienił na bardziej europejski i bardziej przyjazny. No i tak jakoś wyszło z procesu, że teraz to powstaje. To jest moja prywatna teoria.
No przed polską jeszcze prezydencję mają Węgry, więc jak rozumiem, ta obawa, która mogła być żywa jeszcze w zeszłym roku przed 15 października po stronie eurokratów, że teraz będziemy mieli rok eurosceptycznej fali, która może poblokować wiele inicjatyw, mogła być tam rzeczywiście żywa.
Tak mi chodzi po głowie, bo czas, kiedy będziemy musieli to jako Europa przedstawić, jak mówiłem, jest gdzieś w połowie 2025 roku.
To jeszcze tak strategicznie cię zapytam, czy my jesteśmy w takim momencie, kiedy możemy to dziecko wylać z kąpielą? To znaczy, czy ta transformacja już jakoś tam skalibrowana, już ustawiona, będzie się toczyła tym tempem, które widzimy i obserwujemy z ostatnich lat, czyli po prostu będzie przyspieszała, obejmując kolejne sektory gospodarki, czy też to nie jest jeszcze do końca to wszystko uzgodnione. To znaczy, jeżeli pojawi się jakaś wola polityczna po stronie największych gospodarek, największych graczy przy unijnym stoliku, żeby tą transformację spowolnić albo zdjąć z niej ten priorytet, na przykład po stronie Niemiec czy Francji, w zależności od tego, kto, jakie populistyczne ugrupowanie mogłoby tam dojść do władzy albo wpływać na tą władzę, to czy sądzisz, że my już jesteśmy poza tym point of no return, że jednak tych zdobyczy nam się, jeżeli chodzi o dekarbonizację, odebrać nie da?
Ja bym chciał odpowiedzieć na inne pytanie. Mianowicie, mnie się wydaje, że dzisiaj zasadniczym problemem w Europie jest to, że my w Europie jesteśmy zapóźnieni technologicznie i że mamy bardzo ambitne cele polityczne czy klimatyczne, ale tak jak przez lata była, kto będzie największą firmą motoryzacyjną świata, czy to będzie Toyota, czy to jest Volkswagen, to dzisiaj to współzawodnictwo jest między amerykańską Teslą, a chińskim BYD. I nie ma ani Toyota, ani Volkswagen nawet szans nawiązać w tym wyścigu. Więc to jest nasz zasadniczy problem, mnie się wydaje. Nasze zapóźnienie technologiczne, to bardzo przykro skonstatować, no ale technologicznie w Europie jesteśmy zapóźnieni. To nie my produkujemy solary, to nie my produkujemy samochody elektryczne i to nie my jesteśmy potęgą w pompach ciepła. I to jest zasadnicze pytanie, jak połączyć te nasze aspiracje w polityki klimatycznej z tym, żeby ta wartość dodana zostawała w Europie i żeby te produkty były produkowane w Europie, bo inaczej ci, którzy będą tracić miejsca w europejskich fabrykach, będą zasadnie kwestionować takie cele polityczne czy klimatyczne. No, będą mieli całkowicie rację.
Czyli tutaj jest ta zasadność, twoim zdaniem, w sensie, że jeżeli chodzi o ryzyko, czy to jest zapóźnienie technologiczne Europy, czy populizm, który może tą transformację wywrócić, bo zapóźnienie technologiczne napędza populizm, bo ludzie będą tracili pracę, będą wypadać z rynku, będą wspierali te ugrupowania, które będą kwestionować cele klimatyczne i tutaj leży problem.
Tak mi się wydaje, że to na tych największych lewarach będzie się rozgrywać.
Kilka dni temu napisałeś w tekście dla Rzeczpospolitej, że powinniśmy utworzyć coś, co miałoby się nazywać Europejski Fundusz Rozwoju Przemysłu. Co to miałby być za podmiot i czy nie sądzisz, że mając już tyle mechanizmów unijnych, które na różne sposoby wspierają czy rozwijają nasze możliwości, jeżeli chodzi o szybszą dekarbonizację, ten właśnie jeszcze jeden fundusz jest nam bardzo potrzebny.
Wychodzę z założenia, że w Europie mamy zbyt słaby, rozwinięty przemysł zielonych technologii. Wobec ogromnych subsydiów w Ameryce i wobec ogromnych subsydiów w Chinach nie mamy luksusu abstrahować od tego globalnego wyścigu, kto będzie trzymał prymat w zielonych technologiach i w zielonej transformacji. I że bez zastosowania gdzieś podobnych instrumentów stracimy tę część przemysłu w Europie, bo po prostu tamte produkty będą strukturalnie tańsze i konsumenci będą wybierali tamte produkty. I pomysł na ten fundusz z grubsza jest taki, żeby wykorzystać nasze doświadczenia z funduszu, który ratował gospodarkę europejską dotkniętą kryzysem covidowym i żeby on wszedł w momencie, ten fundusz w życie, w momencie, kiedy ten fundusz covidowy wygasa, czyli on wygasa w końcu 26 roku, żeby zaczął obowiązywać od początku 27. I żeby był skonstruowany na podobnej zasadzie, czyli na zasadzie wspólnego długu europejskiego, niezależnie od budżetu. I żeby był dedykowany nie tak jak fundusz covidowy w 30%, ale w 100% na transformację przemysłu, na zieloną transformację przemysłu.
A jakie podmioty ten fundusz miałby wspierać i w jaki sposób to miałoby się odbywać?
Zasadnicza różnica w porównaniu do obecnie stosowanych instrumentów powinna być taka, wzorując się na tym przykładzie amerykańskim, że to powinna być pomoc prosta, z maksymalnie uproszczonymi procedurami, a w szczególności pomoc dedykowana na koszty operacyjne. W Europie mamy system dotowania inwestycji, ale nie mamy zwyczaju dofinansowywać kosztów produkcji czy kosztów operacyjnych, co jest jednym z fundamentów tego instrumentu amerykańskiego.
Czyli po prostu europejska IRA. Przejdźmy do wątku polskiego, bo tutaj mamy dwa aspekty, o których chciałbym z tobą porozmawiać. To znaczy pierwszym jest oczywiście cel na 2040 rok i to, jak Warszawa się wobec niego pozycjonuje. No i tutaj mieliśmy pewien falstart ze strony wiceministerki klimatu Urszuli Zielińskiej, która zdążyła poprzeć w imieniu Polski cel na poziomie właśnie 90%. Później dementowała swoje słowa, rząd zajmował w tej sprawie stanowisko, również się dystansował, podkreślając i to ustami już ministerki klimatu Pauliny Henning-Kloski, że to jest wstęp do dyskusji, to jest propozycja, nad którą będziemy się pochylać, ale jeszcze niczego nie popieramy. No i pytanie do ciebie jest takie, to znaczy co my z tym powinniśmy zrobić? No bo z jednej strony powiedziałeś, że za wcześnie o tym rozmawiamy, że teraz warto, jeżeli już mielibyśmy rozmawiać o kolejnych celach po 30 roku, to zróbmy 35 w kolejności, bo takie obligo nakłada na nas porozumienie paryskie. No a z drugiej strony trochę to mleko się wylało, trochę europejskiej prasy najpierw zachwyciło się polskim stanowiskiem, później niektórzy też dodali ten kontekst, że to jednak nie jest tak do końca hura optymistycznie, że Warszawa wraca na europejskie boisko klimatyczne już jako awangarda tych zmian, tylko ten obrazek jest znacznie bardziej skomplikowany. Więc co my powinniśmy z tym 2040 rokiem zrobić?
Ja myślę, że polski rząd nie ucieknie od tej dyskusji, bo myślę, że to będzie dyskusja, która będzie musiała się zakończyć w trakcie polskiej prezydencji. Od tego momentu polski rząd nie ucieknie. Ten dokument, który jest oceną wpływu regulacji OSR-em do komunikatu komisji, to jest dokument, który ma 600 stron. I wiem, że polscy analitycy z COBiZE wzięli sobie to na warsztat i przeglądają, czy przejrzeli, i że polski rząd będzie miał bardzo dobre zaplecze analityczne. Dziś komunikat komisji nie pokazuje, w jaki sposób konkretne państwa miałyby być dotknięte tym podziałem tego celu, i to jest pewnie do przeanalizowania i refleksji, jakie konkretne skutki dla której gospodarki takie cele miałyby oznaczać. Wydaje mi się, że jest czas na to, żeby właśnie rozmawiać, zastanawiać się. To jest jakaś jedna z propozycji. Dla mnie to nawet nie jest jakaś propozycja zaostrzenia celów tak naprawdę, no bo jeżeli wyjść z założenia, że mamy uzgodniony cel neutralności klimatycznej na 2050 rok, no to w jaki sposób do tej neutralności klimatycznej powinniśmy dążyć? I w tym sensie ta propozycja komisji, no, jest jakąś propozycją jakiejś drogi, zwłaszcza że tam jest 3 propozycje de facto, bo jest i 85, i 90, i 95, no i z tej triady przez przypadek zupełnie zaproponowana jest ta środkowa wartość. To jest jakaś jedna z propozycji dróg dojścia, która jest propozycją, zacznijmy tę rozmowę, a de facto wydaje mi się, że to jest jakiegoś rodzaju memento odchodzącej komisji dla tej nowej komisji, która będzie wybierana po wyborach europejskich. Słuchajcie, mamy zawieruchę na świecie, mamy różne wyzwania. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważny temat, ta zielona transformacja. Tak bym trochę czytał ten komunikat na te parę tygodni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Czyli na razie się nie wychylać, tak patrzę z perspektywy Warszawy, nie wychylać się, zobaczyć, co się będzie działo. I też wydaje się, że rząd takie stanowisko zajmuje, no bo też obserwując to, co się dzieje, no to te wszystkie tematy, które w jakiś sposób zwiększają tą presję na przyspieszanie transformacji, są wyjątkowo politycznie niewygodne. No tutaj dość przypomnieć lobby górnicze, czy obawy związane z tym, że paliwa będą drożeć, jeżeli chodzi o ogrzewnictwo czy transport po wejściu w życie nowego systemu ETS2, więc tych straszaków, by przerażać obywateli kosztami transformacji, jest dużo, można powiedzieć, coraz więcej, więc na pewno też tak politycznie rząd, no, nie będzie chciał dokładać tych kolejnych list, które mogłyby przerazić jego wyborców, no ale z drugiej strony, no, coś trzeba mówić, coś trzeba pokazać, bo też mamy moment, w którym produkujemy nową politykę energetyczną, produkujemy nowy krajowy plan na rzecz energii i klimatu, zapowiedziana jest strategia na rzecz neutralności klimatycznej, więc te dokumenty siłą rzeczy będą musiały pokazywać jakiś plan, jak my to w ogóle chcemy zrobić. No i tutaj jest oczywiście naturalne pytanie, to znaczy jak wypośrodkować te interesy, tak? To znaczy z jednej strony, no, konieczność stanięcia w prawdzie, tak, żebyśmy my wiedzieli i pokazali sobie wreszcie, że jesteśmy w takim momencie transformacji, że rzeczywiście szybko będziemy odchodzić od tego węgla i wydobycie na Śląsku będzie stopniowo wygaszane, tak jak sektor węglowy w elektroenergetyce i ciepłownictwie, i wyjść z tego stanu, w którym my mogliśmy sobie cały czas odsuwać tą dyskusję na trudne tematy ad calendas graecas, tak, to znaczy na jakieś zupełnie święte nigdy, aż do momentu, w którym rzeczywistość zaczyna nas po prostu weryfikować i nie ma już innego wyjścia. Więc czy twoim zdaniem ta strategia odsuwania sobie na później tych wszystkich problemów, ona jest jeszcze możliwa do kontynuacji, biorąc właśnie pod uwagę to wszystko, o czym mówimy? Czy też jeszcze w tej kadencji zobaczymy, że bez tego, nazwijmy to jeszcze raz w cudzysłowie, stanięcia w prawdzie i przygotowania rzetelnych dokumentów dotyczących polityki energetycznej, no inaczej już nie da się prowadzić tej polityki rządowej.
W żadnym momencie nie miałbym tendencji do namawiania do tego, żeby coś przesuwać na później. I też rozumiem, że mamy wystarczająco dużo zagrożeń i powodów do zmartwień ogólnych, ale wizja Europy, która jest suwerenna, jeśli chodzi o przemysł, wizja Europy, która jest suwerenna, jeśli chodzi o import paliw kopalnych, to jest, dokąd powinniśmy dążyć.
Tylko, że wiesz, że to jest jedna część tego obrazka, nie? W sensie, że tu się z tobą 100% zgadzam. W sensie akcentowanie tego, że ile to nam da, i to też widzimy w retoryce osób, które sprzyjają na pozycjach decydentów transformacji. Na przykład ministerka klimatu w ten sposób o tym opowiada i chwała jej za to. Ale z drugiej strony jest ta druga część obrazka, ta strona kosztowa, to co się może dziać nie tak, czyli rosnące ceny energii, problem z szybszym zamykaniem zakładów, górnictwa. Czy twoim zdaniem jednak powinniśmy położyć akcent na to, żeby pokazywać pozytywną część tego transformacyjnego malowidła, czy jednak ta negatywna też zasługuje na doświetlenie?
W dłuższej perspektywie nie ma, nawet w średnio długiej perspektywie nie ma miejsca w polskiej gospodarce na energetykę węglową, jeżeli konkretnie o to pytasz. Z całego szeregu powodów, również kosztowego, bezpieczeństwa. Nie ma co wkładać głowy w piasek i udawać, że te procesy się nie dzieją albo że się nie powinny dziać.
Węgiel z perspektywy Unii jest martwy. Jeszcze trochę pożyje, ale my już nie dyskutujemy o tym, czy go jeszcze ratować. Bardziej mi chodzi o emisje, tak? W sensie, że jakby wojna jest z emisjami i tutaj leży problem, tak? To znaczy, jak doprowadzić do takiego stanu, w którym nasza gospodarka będzie emitowała tyle, ile wymagają od nas unijne cele i jednocześnie zachować tą bazę przemysłową. Ja miałem taką bardzo interesującą dyskusję z jednym z przedstawicieli departamentów strategicznych jednej z największych polskich firm przemysłowych, który mi powiedział, że zrealizowanie 90% celu redukcji emisji w ich przypadku do 40 roku oznaczałoby, że oni już teraz musieliby myśleć o tym, jak wygaszać tą bazę produkcyjną, którą mają teraz w Polsce, bo po prostu nawet przy pewnym miksie wychwytu CO2, czyli instalacji CCS, intensywnej dekarbonizacji, wejściu zielonego wodoru, oni nie są w stanie do końca zredukować tych emisji. Coś po prostu będzie trzeba zamknąć. Więc precyzując, nie chodzi o węgiel, bo on już dawno nie jest jakby przedmiotem takiej rzeczywistej dyskusji. Poza tą myślą, że jakoś musimy mieć te zasilanie jeszcze przez najbliższe kilkanaście lat, ale co zrobić z tymi emisjami i czy rzeczywiście jesteśmy w stanie je doprowadzić do takiego poziomu satysfakcjonującego z punktu widzenia unijnych celów, żeby zachować tą bazę przemysłową i nie dopuścić do tego, żeby ona po prostu obumarła.
Jakaś perspektywa celów 40 czy 50 roku jest ważna, żeby patrzeć na to, w jaki sposób inwestować dzisiaj w nowe technologie. I żeby nie inwestować w takie, które się okażą jutro czy pojutrze ślepym zaułkiem. I w związku z tym wydaje mi się, że trzeba inwestować czy w solary, czy w baterie, czy w pompę ciepła, czy w wiatraki. No i że ta perspektywa na 100 lat pozwala nam dzisiaj szukać, z czego rezygnujemy i w którą stronę idziemy. No. Ale tylko tak patrząc na to, te cele na 40 rok, naprawdę mamy jeszcze chwilę czasu, żeby się zastanowić, jakie one powinny być, ale przede wszystkim dzisiaj się zastanówmy, jak zrealizować te nieprawdopodobnie ambitne cele na 30 czy 35. No.
Jeżeli chodzi o polskie podwórko, no to tak jak wspomniałeś, mamy tą zbliżającą się wielkimi krokami prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, która w naturalny sposób no, zwróci w mocniejszym stopniu uwagę Europy na nasz kraj. Co powinniśmy w tych 6 miesiącach wciągnąć na nasze sztandary, jeżeli chodzi o energetykę? No bo my do tej pory oczywiście zawsze chwaliliśmy się tą sprawiedliwą transformacją, tym naszym sposobem na łączenie tych wizji bycia członkiem Unii, ale jednocześnie kraju, który jest najbardziej uzależniony od węgla. I tutaj nam to również jako gospodarza wielokrotnego konferencji klimatycznych bardzo sprzyjało. No ale teraz jesteśmy już trochę w innym momencie. Co tutaj my możemy, z jakim pozytywnym przekazem wyjść, żeby tą Europę zainteresować naszą perspektywą patrzenia na sprawy energetyczne?
Ja nie wiem, czy energetyka jest jakimś specjalnym obszarem, który będzie wymagał jakichś specjalnych interwencji, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Pewnie zakres ciepłownictwa być może byłby jakimś obszarem, gdzie jakaś dyskusja czy refleksja powinna mieć miejsce. Tyle tylko, że musimy sobie zdawać sprawę, że ciepłownictwo to jest domena państw naszej szerokości, czyli od Finlandii przez Polskę.
No Hiszpanie siłą rzeczy mają mniejsze z tym problem, czy Grecy.
Więc to nie jest powszechny problem. Te regulacje, które są, wydaje mi się, że one są absolutnie wystarczające. Jeżeli patrzymy na cele klimatyczne, elektroenergetyka będzie zerowa emisyjna Chyba ostatnie uprawnienia w ETS-ie są w 1938 roku wydawane. Potem już nie będzie uprawnień, więc nawet nie będzie można kupić tych uprawnień. W związku z tym i tak to się zdekarbonizuje.
Elektrociepłownia Będzin już od 20 roku nie kupuje uprawnień i dalej funkcjonuje, więc tutaj odsyłam do ciekawego tekstu Rafała Zasunia, który...
Mimo tego głośno, bo Ministerstwo Klimatu jest sobak, będą musieli coś z tym zrobić.
Redaktor Zasuń przepowiada, że taki może być scenariusz dla pozostałej części naszych aktywów węglowych, które po prostu w pewnym momencie mogą przestać kupować te uprawnienia, decydując się na to, że będą produkować energię, bo jest potrzebna, ale już po prostu nie mają pieniędzy na to, żeby te CO2 nabywać. Oby tak się nie stało, oby jednak transformacja była bardziej uporządkowana. Zainteresowanych odsyłam do ciekawego tekstu Na wysokim napięciu, właśnie autorstwa Rafała. No ale to trochę przeformułuję to pytanie do ciebie, bo znaczy nie tylko energetyka, no ale jak rozumiem jest to, o czym mówiłeś w zakresie przemysłu i wsparcia dla tej bazy produkcyjnej, czyli być może to powinno być na naszym sztandarze, tak? W sensie, żeby patrzeć na to szerzej i żeby się skupić na tym ze względu też na dużą bazę przemysłową, jaką ma nasz kraj i też chyba wiarygodność w opowiadaniu tej historii o tym, że zielona Europa to nie znaczy, że Europa pozbawiona przemysłu. Może tą historię
no
warto.
Ja bym bardzo lubił, żeby polski rząd wziął na, jako jeden z priorytetów ten pomysł na utworzenie funduszu wsparcia europejskiego przemysłu, bo wydaje mi się, że stoi za nami to, że mamy najwyższy albo jeden z najwyższych udziałów przemysłu w tworzeniu produktu krajowego. I podział tego funduszu mógłby być w funkcji, ile która gospodarka produkuje, albo ile która gospodarka tworzy wartości dodanej w przemyśle, w swojej własnej strukturze PKB. Także ja bym naprawdę lubił, żeby to polski rząd wziął sobie na tapetę, zwłaszcza w sytuacji, w której jeżeli popatrzymy na nowy budżet europejski, no to prawdopodobnie z polityki spójności i innych tradycyjnych źródeł, w których Polska korzystała na członkostwie, no będziemy dostawali znacznie mniej, bo po prostu staliśmy się przez te lata członkostwa znacznie bardziej bogaci. Prawie jesteśmy na poziomie dochodu na głowę mieszkańca Portugalczyków i Greków. Za chwilę być może ich przeskoczymy i w związku z tym, nawet mając perspektywę członkostwa Ukrainy, no powinniśmy szukać jakichś nowych rozwiązań, no bo te dotychczasowe źródełka w naturalny sposób będą wysychać.
To jeszcze na koniec chciałem się zapytać i wrócić na taki bardziej strategiczny poziom i zapytać o Stany. To znaczy, co się wydarzy, jeśli Trump wygra w listopadzie wybory? To znaczy dla Europy, jaka to będzie konsekwencja? No bo z jednej strony mamy tą IRE, która nas bardzo boli. Patrzymy na ten wielki europejski przemysł, który zamiast planować fabryki na starym kontynencie, myśli tylko, jak tam czmychnąć za ten ocean. No a z drugiej strony nie chcielibyśmy chyba, żeby Waszyngton znowu wychodził z tego porozumienia paryskiego, no bo to byłoby to już jakieś zakrawało na jakąś no, katastrofę dyplomatyczną i też w obliczu rosyjskiej agresji w Ukrainie. Nikt by sobie takiego scenariusza raczej nie życzył. Ale czy rzeczywiście nie ma takiego poczucia, że przynajmniej na tej płaszczyźnie klimatycznej wrócilibyśmy do tego czarno-białego świata, w którym to dobra Europa jest zawsze zielona, na pierwszym miejscu czempiona klimatycznego, a reszta musi gonić, bo no, IRA trochę ten obraz nam zamazała.
Znaczy ja się boję, że jeżeli prezydentem będzie Donald Trump, to będziemy musieli przejść zieloną transformację europejskiego przemysłu, ale być może inny kolor zielony będzie w tej transformacji dominował i to będzie taki bardziej khaki i bardziej moro kolor zielonej transformacji
nowy
europejskiego
świat.
Przemysłu, czyli po prostu przemysł obronny będzie górą nad przemysłem paneli fotowoltaicznych, być może. Dla świata klimatycznego Trump oznacza prawdopodobnie wyjście kolejny raz Ameryki z porozumień globalnych klimatycznych i dla tego świata multilateralnego pewnie to oznacza kolejne czteroletnie zamrożenie amerykańskiej obecności, co będzie oczywiście miało swoje skutki, ale to będzie zupełnie inny świat z powodu właśnie zagrożenia naszego podstawowego bezpieczeństwa, więc będziemy chyba sobie zadawali trochę inne pytania.
Tak, i tu chyba się z tobą niestety zgodzę, więc sobie nie życzymy takiego scenariusza. Miejmy nadzieję, że nie zmaterializuje się i będziemy mogli dalej narzekać i rozmawiać o naszej transformacji i o tym, co Polska może w tej sprawie zrobić, a nie zastanawiać się, czy jednak to produkcja zbrojeniowa przez kolejne dekady nie zdominuje naszych ciał i umysłów. Marcinie, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.